Dzień dobry Państwu, Karolina Wigura się kłania, a wraz ze mną w studiu są Katarzyna Kasia.
Dzień dobry Państwu.
I Marcin Meller.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Paniom.
Dzień dobry Panu.
Ach, jakimi się głosami radiowymi odezwaliście, cudownie. Proszę Państwa, jest nowy rok. Bardzo serdecznie Państwa witamy w 2023 roku. I już rzucamy się do rozmowy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowoczesnych mediach, o dziennikarstwie, o polityce, o tym, co to znaczy być dzisiaj dziennikarzem i co to znaczy być dzisiaj pisarzem. Trochę o tym porozmawiamy, jak pozwolisz, Marcin.
Na wszystko.
Dokładnie, więc proszę Państwa, nie przeciągając, ruszamy. Kasiu, miałaś pierwsze pytanie.
Tak, bo ja się chciałam zapytać Ciebie takie otwierające pytanie na początek.
Otwórz to.
Dotyczące tego, że właśnie się zastanawiałyśmy z Karoliną, jak to jest teraz z zapotrzebowaniem na profesjonalnych dziennikarzy. Przy takim totalnym dostępie do wszystkich możliwych mediów, czy masz takie poczucie, że profesjonalne dziennikarstwo ma się szansę obronić?
Ma się szansę obronić jako dziedzina niszowa. To znaczy zapotrzebowanie największe jest na media workerów. No, po prostu ludzi, którzy siedzą w tych fabrykach kontentu. Bardzo Państwa przepraszam za język, jakim się posługuję, ale to tak, to jest język codzienny, branżowy.
Staramy się właśnie nie być branżowi, to znaczy w fabrykach kontentu.
No fabryka kontentu są portale internetowe, gdzie się po prostu tłucze treści, to znaczy jedna osoba, czyli ten media worker, czyli pracownik medialny. Nie ma polskiego dobrego, no wyrobnik, niewolnik, może nie niewolnik, ale wyrobnik, pisze za gówniane pieniądze, naprawdę
to
gówniane.
Ciekawe, czy to wypikujemy takie
nie.
rzeczy?
Nie, no gówniane nie, bez może... przesady, a nie znaczy będę używał gorszych słów, ale żadne inne słowo nie oddaje, miałem wgląd. To są naprawdę na serio, na kasie w Lidlu czy w Biedronce będzie zarabiać więcej niż ci ludzie, którzy piszą na tych dużych portalach treści, które czytamy i uważamy je za, znaczy niektórzy, za poważne, miarodajne, etc. To jest raz. I teraz tak, taki pracownik medialny pisze te teksty w zasadzie w trybie ciągłym. To nie mówię nawet, pamiętam jak kiedyś Cezary Łazarewicz, znany wam, znany państwu, poszedł na chwilę pracować do portalu. I on powiedział w szoku, i się okazało, że praca polega na tym, że ma pisać 16 tekstów dziennie, tylko nie ma szans na nic. To jest po prostu kopiuj, wklej, ktoś coś napisał, to jest robota głupiego do ogłupiania. Niczemu więcej to nie służy. I teraz, jest tak, że ja jako kibic w trakcie mundialu ostatniego sobie studiowałem, znaczy czytałem bardzo dużo tekstów. I tu widziałem, dawno tak bardzo szczegółowo nie czytałem wszystkiego, bo mnie wszystko ciekawiło. No to widziałem po prostu, że ten sam tekst, po pierwsze przepisany z jakichś innych źródeł, wrzucono o 8 rano, o 9 pod nowym tytułem, jeszcze bardziej idiotycznym, clickbaitowym, czyli takim, żeby ludzie klikali. Będę wszystkie te terminy polszczył. Jest wrzucony znowu. Pomijam już te takie historie, moje ulubione tytuły, że Iksiński powiedział coś tam, cały świat oburzony. Cały świat, to się okazuje, że jeden twitterowicz z górnego Senegalu, który ma 3 obserwatorów, napisał, ale już ci pracownicy medialni, cały świat, tak? Albo cały świat zachwycony i Ksiński powiedział inaczej, bredzi, wykrzyknik.
I poczekaj, i na tym tle to dziennikarstwo jakościowe, jakbyś powiedział,
teraz,
czy
więc
profesjonalne,
to jest większość.
Czy jakie?
W tym świecie żyjemy tak naprawdę wszyscy, ponieważ te portale mają milionowe zasięgi i to kształtuje wyobrażenie o wszystkim, o polityce, o kulturze, o naszym życiu, etc. etc. I teraz mamy dziennikarstwo jakościowe, które się wiąże, żeby na chwilę się oderwać od polskiego podwórka. Mamy na przykład brytyjskiego Guardiana, prawda? Gdzie oni uprawiają, nie wiem czy najlepsze, ale jedno z najlepszych dziennikarstw na świecie, zarówno śledcze, publicystyczne. Okej, mają swój profil mocno lewicowy, natomiast jeśli chodzi o na przykład tą działkę śledczą, czy właśnie odsłanianie kulisów, to są fantastyczni. Jest trochę tych przykładów na świecie. Problem polega na tym, że z jednej strony nowe media, no tak jak sobie tu siedzimy, robimy program publicystyczny, prawda? Czego, nie wiem, parę lat temu byśmy w tym kształcie nie mogli zrobić, bo musiałoby się to robić dla jakiejś gazety, dla jakiejś telewizji i tak dalej. Teraz sobie robimy. Tylko problem polega, druga strona tego medalu, fajnego medalu dla, na przykład dla was, jest taka, że z kolei, żeby zrobić porządne śledztwo dziennikarskie, no to trzeba mieć tak zwaną redakcję, czyli trzeba mieć jakąś grupę ludzi. Samotny strzelec to nie western, nie zrobi. To znaczy, no nie wiem, dziennikarz roku 22, Szymon Jatcza, który jest szaleńcem, pistoletem i tak dalej, znaczy szaleńcem, to było pozytywnie, bo już się nauczyłem,
trzeba doprecyzowywać.
To była ironia, sarkazm, takie lekkie podkreślenie felietonowe.
To był komplement.
No ale za nim stoi struktura, tak? Wcześniej stał TVN, stoi Wirtualna Polska i tak dalej, więc on może to robić. Problem polega na tym, i tu już kończę ten wątek, że dziennikarstwo jakościowe może się obronić dzięki, jeżeli będą pieniądze. Po prostu. To jest bardzo proste. Czy w postaci subskrypcji, nie mówię o reklamodawcach, to jest właśnie na końcu jakby, czy w postaci sponsorów.
Abonamentu, jakbyś miał 2 miliardy 700 milionów, to na pewno byś robił lepsze, nie?
Ale chodzi o to, że przykład tego Guardiana, czy przykład z drugiej strony, no na przykład trzymajmy się rynku polskiego, cokolwiek sądzić o Gazecie Wyborczej, bo wiadomo, że wywołuje różne silne emocje, skrajne, no niemniej dzięki temu, że jednak ileś tam tysięcy, dziesiątek, a może i setek tysięcy ludzi płaci na nią, sam płacę, subskrypcje miesięczne, to mogą dzięki temu co jakiś czas zatrząść naszym życiem politycznym czy społecznym i bardzo dobrze.
Ale poczekajcie, bo to jest tak, że ja się oczywiście zgadzam, jest ta kwestia tego wyspecjalizowanego dziennikarstwa, na przykład dziennikarstwo śledcze, no tutaj jak siedzimy, to żadna z nas go nie uprawia. Jest oczywiście kwestia tych tytułów, takich jak The Guardian, ale także The Sunday Times, The Times, The New York Times i tak dalej, czyli te gazety, którym się udało, ponieważ one są wystarczająco globalne, żeby czytano je na całym świecie i mają bardzo dobry model biznesowy, polegający na tym, że częściowo ludzie ich kupują, a częściowo tam są subskrypcje, no bo przecież jeszcze Guardian to jest jeszcze w ogóle, on ma model subskrypcji taki trochę jak kultura liberalna, czyli jak chcesz, to czytasz, a jak chcesz, to płacisz, tak? Znaczy to jest coś takiego, okej. I tam rzeczywiście są silne te działy śledcze, tak jak mówisz, ale ja was też chcę zapytać, jeśli mogę też otworzyć to pytanie na Kasię, bo przecież no to jest tak, że dziennikarstwa śledczego nikt tutaj w tym studiu nie uprawia, ale uprawia dziennikarstwo intelektualne, tak? No bo mówisz program publicystyczny, ale w istocie intelektualny. No właśnie to jest ciekawe, czy to jest łatwiej, bo tak trochę to jest tak, że wy oboje się trochę tak poruszacie pomiędzy mediami mainstreamowymi, nazwijmy to, nie wiem, czy one są jeszcze mainstreamowe, tak? Czy wielkie telewizje są jeszcze mainstreamowe, czy nie, internetem, tak? Mhm. I gdzieś tam jest takie coś, co się robi dla przyjemności, nie? Jak Widok z K2, albo tak jak twój podcast z Grzegorzem Markowskim, prawda? Znaczy takie rzeczy, które się robi dla radości samego rozmawiania z kimś naprawdę interesującym. I co? I to jest też taki rodzaj Rolexa? No bo ja rozumiem, że to jest kazus Rolexa, to co ty mówisz.
W sensie?
Tak? To znaczy, że nie będzie już masowego dziennikarstwa na wysokim poziomie, ale ci, którzy będą bardzo chcieli, to sobie kupią. To jest tak jak z gazetą papierową, ale zegarkiem na rękę, no Rolex, to trochę przesadziłam, tak. Ale no jak wy to
nie, no ale to miłe, że tak powiedziałeś.
Że my jesteśmy Rolexem. No. Tak,
w Polsce to jeszcze chciałem podać przykład Okopres, który się też płacę na nich, który się utrzymuje generalnie z wpłat, subskrypcji, etc. I oni uprawiają właśnie bardzo szeroko, tak jak tradycyjne medium, bo od publicystyki po twarde dziennikarstwo śledcze mają swoje rezultaty i też tam wnoszą sporo do naszego życia społeczno-politycznego. Wiesz co, mi się wydaje, jest taka analogia. Coś, co się stało już przynajmniej parę lat temu, co się stało z reportażem. To znaczy zniknął z gazet de facto, bo nie mówię o jakichś ostańcach, po prostu ostatnich redutach, a to właśnie czy tam w magazynie weekendowym gazety, a to na przykład, nie wiem, niszowe pismo, miesięcznik, czy tam dwumiesięczny, nie wiem, w jakim trybie oni teraz wychodzą, ale chodzi mi o to, w którymś momencie po prostu upadek prasy spowodował też upadek reportażu prasowego. Ale jaki był skutek? I to była pierwsza ta jaskółka tych nowych mediów paradoksalnie, że reporterzy przestawili się dosyć szybko na zbiórki społecznościowe. Wtedy jeszcze to jeszcze było przed Patronite'em, przed Zrzutką, ale już były sposoby finansowania jakichś projektów, grant, nie granty. I to zaowocowało, według mnie, nigdy nie ukazywało się tyle, w ogóle tyle i w tym tak dobrych książek reporterskich, jak w ciągu ostatnich paru lat. No bo dziennikarze, którzy wcześniej po prostu pisali do gazet, no nie mają dokąd pisać. Albo pójdą do innego zawodu, albo będą robić to na własną rękę w systemie bardziej książkowym. I to trochę się dzieje teraz z tymi mediami innymi. I jak mówisz o dziennikarstwie intelektualnym, no to oczywiście przykład taki najsłynniejszy w polskich realiach to jest raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, który w zasadzie nie jest ani dziennikarstwem śledczym, ani tak jak ty powiedziałeś, takim publicystyczno-intelektualnym, ale w sumie bliżej tego publicystyczno-intelektualnego, to są dwa nazwiska tak naprawdę, Rosiak i Okraszewski, czyli raport o stanie świata Rosiaka i dział zagraniczny Macieja Okraszewskiego. I teraz tak, oni się utrzymują wyłącznie dzięki zbiórkom społecznościowym. I co ciekawe, bo pamiętam, jak de facto Rosiak został posunięty z Trójki Świętej Pamięci, to nie było tak, że on od razu poszedł w ten model. Bo sam pamiętam, jak chodziłem w TVN24, pytałem się, czy by go nie przyjęte do pracy, ale TVN24 nie był zainteresowany. No i Rosiak w sumie nie miał wyjścia. Znaczy, po prostu, żeby nie pójść pracować do knajpy albo nie pojechać na Saksy, no to po prostu zrobił to jako pierwszy. No i oczywiście wszyscy mu zazdroszczą, został dziennikarzem roku i to, co robi, jest fantastyczne. Dostałem właśnie za 22 raport Spotify'a, to mój syn, który przeglądał, mówi, tato, zobacz, najczęściej słuchasz raportu o stanie świata. Taka jest prawda. I teraz, to jest bardzo dobry przykład do analizy, bowiem gościu robi w sumie tygodniowo pod 4 godziny, sobota plus środa, treści, na które zbiera miesięcznie około 100 tysięcy złotych od swoich subskrybentów. I ma redakcję bodaj w tej chwili 6-osobową. No, w ogóle coś niesamowitego. Niemniej, oczywiście on jest zależny od, tak samo Okraszewski. Okraszewski jest trochę niższy poziom, on ma 40 tysięcy miesięcznie, ale też daj Boże zdrowie. Zresztą Okraszewski zrobił fantastyczną rzecz. Mianowicie w którymś momencie, kiedy pieniędzy przybywało, on powiedział, że jest ich na tyle dużo, że nie dość, że mu starsza na audycję, to on w takim razie chce na przykład zamawiać reportaże, że będzie go stać tam na jeden reportaż miesięcznie, ale że będzie płacił nie tak, jak się płaci w polskich mediach, tylko tak, jak się powinno płacić. Czyli za kilka tygodni na przykład roboty powinien dostać, ja nie pamiętam, jaki on podał, ale to było coś bardziej w stylu 5-10 tysięcy, a nie 2 tysiące, taj, zasuwaj 1,5 miesiąca i przynieś tekst, bądź cały poręka, że cię wydrukowali. I to są oczywiście takie latarnie, to jest wspaniałe. I z drugiej strony wiem, że to jest przykład trochę ryzykowny, zwłaszcza dla być może słuchaczy kultury liberalnej, ale niech tam. No, kanał sportowy, czyli panowie Borek, Pol, Stanowski, ze wszystkimi kontrowersjami wokół nich, no ale oni rozwalili system. To znaczy, słuchajcie, prawda jest taka, jak wydałem powieść swoją pół roku temu, Czerwona Ziemia, szedłem wszędzie, gdzie mnie zapraszano. Słuchajcie, no u Stanowskiego mnie widziało ponad 500 000 ludzi na YouTubie, rozumiecie?
Jest to przyjemne.
No, bardzo przyjemnie. I zresztą to też przełamywały potem percepcja, kiedy krytycy, co ja w ogóle robiłem u Stanowskiego i tak dalej, no prawda jest taka, że najczęściej byłem zaczepiany na ulicy przez ludzi, że no, panie Marcinie, widziałem panu Stanowskiego, no spocił się pan tam strasznie, no bo faktycznie, w sensie, że tak powiem, zaczepnych pytań prowadzącego. Zmierzam do tego, to jest kolejny przykład tego, że stworzyli, być może ktoś by się uśmiechnął, gdybym połączył treści intelektualno-publicystyczne z nazwiskiem Stanowskiego i kanałem sportowym, ale de facto tak jest.
No dobra, właśnie, ale to bo teraz, ja mam wrażenie, wiesz, że ty tak trochę łączysz intelektualny, od razu publicystyczny, tak jakby to było wszystko to samo. Mnie się wydaje, że to jest trochę jednak coś innego. Może oczekuję za dużo od tego Rolexa, a właśnie a jak ty sądzisz, Kasiu?
Znaczy nie, ja teraz to tak sobie myślę, słuchając Marcina.
Ale wy jesteście Rolexem, przepraszam. Znaczy bez tu kadzenia.
Znaczy Rolexicami, znaczy bo musimy...
Omegami. Dla przyjaciół omeszki.
Alfą i omegą.
Tak, ale wiecie co, myślę sobie, że no oczywiście ten rynek w tej chwili on tak wybuchł podcastowy i w ogóle jeżeli chodzi o te media, takie właśnie to wszystko, co się dzieje w internecie. Tego jest dużo, ale ja tak szczerze mówiąc bym poszła chętnie za tym, co opowiadałeś teraz, bo widzę, że masz dobrze zresearchowany ten rynek, zbadany, mówiąc po polsku, ten rynek podcastów.
No właśnie, no
i te
tak
treści, to wszystko masz ten. I powiedz, dlaczego teraz właśnie tam postanowiłeś się przenieść, bo miałeś program bardzo uznany, konkretny.
Byliście gościniami.
Byliśmy gościniami nieraz w tym programie. Wiele osób, wiesz, uważało, że soboty w ogóle bez drugiego śniadania nie ma. TVN24, no ile lat to było? Bardzo
14
prawie lat.
No teraz mija 14 w styczniu.
Działania. No i nagle tak dosyć nieoczekiwanie mówisz basta i idziesz, wiesz.
Powody były tak naprawdę dwa. Jeden ogólny, a drugi bardziej związany z czasem. Czyli pierwszy, który podawałem naprawdę, słuchajcie, to jest, ja wiem, że to jest raz w tygodniu, ale to było 14 lat, gdzie weekendy są wyjęte po prostu. Soboty.
Mi się zawsze wydaje, od kiedy podjąłeś tę decyzję i się o niej dowiedziałam, że to jest tak kwestia pandemii, że to jest tak, że pandemia tak bardzo nas wszystko zmieniła, tak, że byłeś gotowy do podjęcia tego,
wiesz,
takiej
co,
decyzji. Bo prowadziłeś drugie śniadanie bardzo długo.
Online, tak. Online. Głównie z Mazur, gdzie de facto w czasie pandemii się przeniosłem i to było właśnie, to było spoko. Słuchaj, są dwie rzeczy. Ja miałem dosyć tego rytmu sobotniego już przed pandemią i w 2019 roku byłem u Adama Pieczyńskiego, współzałożyciela, ówczesnego szefa jeszcze TVN24, mówiąc, że ja już tymi sobotami naprawdę, że już nie mogę, że dzieci do szkół poszły, że to nie mogę sobie robić weekendu w środku tygodnia, tak jak robiłem wcześniej, że pracowałem w weekendach. No i on tam, no, że nie bardzo, że ten program to jest jakby przypisany do soboty i że pogadamy, no i przyszła pandemia.
A nie mogliście nagrywać?
Wiesz co, no nie, no to jest telewizja informacyjna, telewizja na żywo, myśmy się odnosili do spraw bieżących. Ja nagrywałem na palcach jednej ręki, policzę, jak wypadało jakieś Boże Narodzenie. Mnie nawet pytano, czy robimy przerwę, czy chcesz nagrać. Więc ja wiem, jeżeli możemy nagrać, to nagrajmy, bo to fajnie, jak będzie misja właśnie w święta, czy w Nowy Rok. Natomiast program miał być w soboty. Ja zresztą jakoś to rozumiem, bo kiedy on miałby niby być w tej formule? No w sobotę albo w niedzielę, w czwartek o 18:00? No nie.
No tak mi się wydaje też, bo wiesz, zanim się jeszcze w ogóle znaliśmy, to ja oglądałam ten program i on był taki w sposób naturalny o tej godzinie. To jest taka godzina, kiedy w sobotę no jeszcze jedną kawę sobie robisz, czy rzeczywiście może drugie śniadanie, tak,
sobie,
tak na luzie, wtedy to włączasz.
Tak się zaczęło, że Pieczyński, to się zaczęło. Po pierwsze, to były czasy, on startował na przełomie 8-9 roku. Rządy Platformy miały skutek uboczny dla TVN24, że im oglądalność spadała, no bo nudno było w sumie, zwłaszcza na początku rządów Platformy, w związku z czym spadała oglądalność.
Nie rozwalali trybunału, nie łamali konstytucji,
w ogóle to naprawdę, może było zasnąć.
To nie były dobre czasy dla telewizji.
I było coś takiego też, że z tego co rozumiem, że widzowie poranków TVN24 zaczynali odpływać tam, oglądali te poranki gdzieś koło 11:00, szli sobie, nie wiem, na spacery, bo raczej nie do kościoła, czy gdzieś tam, do centrów handlowych.
I jeszcze otwarty
melend do kościół.
I koncept był taki, żebym ja przytrzymał jeszcze tych widzów. Po pierwsze, żeby treść była bardziej rozrywkowa w stosunku do normalnych programów TVN24, a po drugie, żeby ta treść rozrywkowa była w to sobotnie południe, żeby przytrzymać tych widzów odchodzących, żeby sobie zostali. Zostaliśmy tam z panem producentem, już nie pamiętam, czy 3, czy 6-miesięczny okres próbny od Adama Pieczyńskiego i powiedział, jak wam się uda, zostajecie, jak się nie uda, c'est la vie.
Poszukamy innego formatu.
I się udało.
Ale jakoś tak się udało.
No dobra,
udało
no się. I wiesz co, i teraz wracam. I działało właśnie, no i co?
No i słuchaj, no i wiesz, co? 19, wiesz, przyszła ta pandemia, więc jeszcze robiłem i jak się skończyła pandemia i wróciłem wiosną do studia i naprawdę ta, no po prostu czysto ludzkie, takie, tak, masz rację, te 2 lata pandemii, tej pracy w domu. I też pamiętam taki, czytałem wywiad, zresztą zrobiony przez znaną mi autorkę Annę Dziewit-Miller, wywiad z Zadie Smith, która powiedziała między innymi, mówiąc o pandemii, że jedna z takich rzeczy, które ją nauczyła, że ona mówiła a propos szkoły, że tak naprawdę stwierdziła, że czy to ważne, co te dzieci się uczą, jak za chwilę i tak świat się może wywalić, więc tak naprawdę chodzi o to, żeby były szczęśliwe. I ja myślę o tym cytacie i w ogóle tej myśli o tym wywiadzie przy bardzo wielu okolicznościach. Tak naprawdę, że pandemia, jeden ze skutków jest taki, że jak mam do wyboru sobie ten weekend spędzić z rodziną, z dziećmi, taki banał nad banał, to naprawdę wolę to 100 razy bardziej niż siedzieć wtedy w studio i potem wychodzić i ta 14 się robi, ani wyjechać z miasta, ani nic. Także są rzeczy ważne i ważniejsze. Założyłem generalnie tak, wiosną, kiedy wróciłem do tego studia i stwierdziłem, że naprawdę bardzo już nie chcę tego robić w tej formie, w sensie w tym czasie, że pociągnę jeszcze jeden sezon, czyli do wakacji 23 roku.
No właśnie, ale no, bo to dokładnie, znaczy to, bo to tak, że tak powiem, gruchło w samym środku
sezonu. Bo wiesz, co się stało, bo zaczęła się kampania wyborcza i krótko mówiąc, już miałem taki moment, w którym podjąłem decyzję,
i
był taki...
Tusk z Kaczyńskim zaczęli ci wchodzić na program.
Znaczy, wchodzili już od kilku lat, tylko no, że oczywiście to się robiło coraz częściej i częściej. Nie mówiąc o tym też, że zdarzały się takie historie humorystyczne, że po prostu wydawcy TVN24, jak mieli cokolwiek się działo i było drugie śniadanie, to woleli zwalić na wszelki wypadek. Mój ulubiony naprawdę, ale wtedy aż po prostu się piekliłem robiąc aferę. Mianowicie zdjęli mi program, bo były jakieś wichury na północy Polski i zdecydowano, a tak naprawdę się okazało, że nie ma nic, w związku z czym zamiast drugiego śniadania mistrzów stał gościu, reporter i robił wejście na tle przewróconego przystanku autobusowego, bo wiaty.
No i w sumie współczujemy temu reporterowi, ale to wiesz, to jest normalne w telewizji informacyjnej, że newsy zawsze są pierwsze. No ile razy mi zdejmowali szkło, wiesz, po królowa brytyjska.
Tak, ale i teraz zmierzam tylko do tego, że po prostu w którymś momencie tam przy kolejnym zdjęciu, bo jakaś partia polityczna, nieważne jaka.
Miała konwencja to teraz.
Ja pomyślałem sobie tak, no, jesteśmy w trybie kampanii wyborczej. W związku z czym taki będzie ten rok cały do tych wyborów jesiennych 23. No i po prostu tak, nie dość, że mam naprawdę już dosyć pracy w soboty, to po drugie nie będę znał dnia ani godziny.
No tak, bo musisz być w gotowości, tak.
Plus wiecie, to są takie już, nie interesuje to oczywiście, widzów nie powinno interesować, ale takie już prywatne frustracje, to znaczy mam na przykład super skład, tak, dobrany super skład, no i się dowiaduję w ostatniej chwili, że nie ma programu, bo Maliniak będzie mówił o Kozłowskim, że jest zdrajcą i szują, no i albo na odwrót. No i wiesz, oczywiście ci goście, ale którzy przychodzili do TVN24 znali reguły gry, no tak, tylko że ja już nie chciałem grać.
Ja mam, tak, tylko ja mam takie pytanie, właściwie to jest też pytanie do was obojga, to znaczy, czy to nie jest jednak ryzykowne dla takiego programu, który ma swoją, przepraszam, że tak powiem, fanbazę, tak? Czyli tych ludzi, którzy idą za tym programem, śledzą go, denerwują się, kiedy ten program nie wychodzi na antenę i tak dalej. Czy oni rzeczywiście się mogą przenosić?
Nie, to znaczy, nie, to jest bardzo...
To też jest pytanie i do ciebie, Kasiu, jak ty to czujesz? To znaczy, czy jest takie oczywiste przechodzenie pomiędzy internetem a telewizją?
Bo
oczywiście ja należę do tych osób, które po prostu w domu nie mają telewizora. Dla mnie zatem przeniesienie się i obejrzenie twojego, zaraz startuje, proszę państwa, drugiego śniadania Millera.
Drugie śniadanie Millera. Drugiego. Miller zaprasza.
Ale to byłby hit. Bardzo ładny tekst, naprawdę. Wiesz, proszę państwa, jeszcze raz.
Jesteś szalona, Karolina. Mówię ci.
Ale to jest komplement?
To jest cytat. Twórczości zespołu Boys.
Ale to jakby komplement.
Dobrze, więc jeszcze raz, proszę państwa, drugie śniadanie Millera. Millera, proszę państwa.
Tego tu, Millera.
Szalona.
Będzie śpiewał.
I jakby dla mnie to jest zupełnie naturalne. A szczególnie, że jeszcze mam nadzieję, że będziesz też w formie podcastu. Nie wiem, Marcin Meller
tak, ma
w formie podcastu.
Tak.
Byłoby dobrze. To wtedy to jest jeszcze dla mnie bardziej naturalne, bo ja bardziej żyję w ogóle ze słuchawkami niż z ekranem na co dzień. No dobrze, ale co wtedy? Czy jest takie po prostu łatwe przechodzenie z jednego do drugiego?
Nie, to ci od razu powiem, robię to z pełną świadomością, że...
Że stracisz ludzi?
Co?
Że stracisz ludzi?
Większość pracy. No. Znaczy w tym sensie, ja ci powiem, jakie mam, żebyś miała świadomość pełną. Drugie śniadanie w ostatnim okresie rozliczeniowym miało coś tam średnio oglądalność 400 kilkadziesiąt tysięcy. Mhm. Ja chcę zawalczyć na YouTubie o 30 tysięcy. To jest skala różnicy. I nie mam złudzeń, absolutnie. To znaczy, a nie będzie prosto o te 30 tysięcy. No, takie są realia gry, sytuacji i tak dalej. Zresztą czytałem ostatnio wywiad z cytowanym już Dariuszem Rosiakiem, który też mówi, no, że przy całym nieprawdopodobnym sukcesie raportu o stanie świata, on nie ma złudzeń, że ogląda go ułamek, znaczy słucha go ułamek tego, kto go słuchał w Trójce. No tak to po prostu działa. No, tutaj działa prawo masy i wielkich liczb. Ja się oczywiście cieszyłem, że Drugie Śniadanie Mistrzów w ostatnich latach nawet zyskało widzów i osiągnęło poziomy, których nie miało wcześniej. Jak widziałem, że niektóre odcinki przeskakiwały w ogóle duży TVN, to w ogóle alleluja. Niemniej, tak, potracę bardzo dużo starszych widzów, którzy nie są gotowi na przejście.
Niekoniecznie mają w domu takie przechodzenie łatwe pomiędzy ekranem komputera
a
telewizorem.
Nie, bo nawet ludzie nie mówię, że nie mają, ale tylko nie
mają zwyczaju takiego. No.
Jest tak, że dużo
mają
ludzi
po prostu włączony telewizor ze swoją ulubioną stacją i ta stacja...
Tak, jest też coś takiego, że oczywiście miałem dużo widzów, którzy oglądali i lubili Drugie Śniadanie Mistrzów, ale oglądali w trybie oglądania TVN24. I po prostu, i tak ja nie jestem szaleńcem, więc zastanawiając się, bo tak, są dwie rozdzielne sprawy. Ja podjąłem decyzję, że odchodzę z TVN24, znaczy w sensie przestaję robić Drugie Śniadanie Mistrzów w soboty, bo nigdy nie mów nigdy. Porozmawialiśmy sobie z dyrektorem Samulem, który się tam śmiał, to już tyle razy odchodziłeś i wracałeś.
Wiadomo, wróci Tusk, zrobi się strasznie nudno i w tym momencie będzie zapraszany.
Nie będzie już kampanii.
Ale i to była decyzja jedna pewna. Natomiast wcale nie było pewną decyzją, żeby próbować sił w YouTubie. Jak zrobiłem plusy dodatnie, plusy ujemne na kartce, tak naprawdę przeważały minusy. Pod każdym względem, finansowym, ryzyka, tego, że będę dokładał do interesu nie wiadomo ile, to, że będzie łatwo o co się dzieje, łatwo o szyderę. Znaczy, mam sporo fanów na mieście, którzy po prostu...
Znaczy hejterów, tak.
Tak, którzy każde potknięcie będą wykpiwać i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że początki trudne. Gadałem z wieloma ludźmi, którzy, zwłaszcza z tymi, którzy przeszli z mediów tradycyjnych do YouTube'a. No to wszyscy mówili, wiesz, no takie podstawowe rzeczy, że będzie ciężko, będzie słabo, że nie można się łamać, że trzeba, być może to są miesiące, być może dłużej, a co więcej, nawet gdyby jakimś cudem poszło na początku dobrze, to absolutnie nie należy brać sobie tego do serca, bo należy się nastawić, że teraz będzie gorzej, że kwestia samych algorytmów YouTube'a, że nigdy nie wiadomo, o co chodzi, że to się zmienia z dnia na dzień, a gadałem z różnymi ludźmi, nie wiem, gadałem z moją dawną współprowadzącą Magdą Mołek. Gadałem ze Stanowskim, gadałem z Rosiakiem, gadałem, to nie wasza bajka i pewnie nie waszych widzów i widzek, ale z Dąbro niejakim, czyli Maciek Dąbrowski, czyli wspaniały kanał z dupy, 1,5 miliona subskrybentów. Nie jestem targetem, ale Dąbro siedział w ławce na Śląsku z moim szwagrem Wojtkiem, w związku z czym, wiesz, pytałem się każdego. No i się powtarzało to, no po prostu będzie ciężko.
A nie boisz się, przepraszam.
Nie, mów.
Nie boisz się, że to jest tak, że już po prostu na ten rynek YouTube'owy weszło już tak dużo produktów, które właśnie, tak
już się
mówisz, już się biją, a szukanie tego, tych widzów jest trudne i powiem wam...
Już odpowiadam.
Bo jest, tobie jest jeszcze troszkę łatwiej, bo to dobrze jest dla algorytmów wystąpić pod własnym nazwiskiem, że właśnie to będzie śniadanie Mellera, a nie jakieś tam śniadanie, które jakaś tam instytucja robi. Tak? My na przykład widzimy w kulturze liberalnej, że znalezienie tej liczby ludzi, która nas ogląda i która nas satysfakcjonuje, bo my jesteśmy instytucją, a nie, że każdy podcast jest osobny i prywatny, tak? To zajmuje strasznie dużo czasu, energii, pracy i tak dalej. Czy to nie jest tak, że ten rynek się już jakoś tam zapełnił?
Znaczy, nie wiem, czy nie. Jak rozmawiałem z różnymi, z tymi, których wymieniłem i z tymi, których nie wymieniłem, w tym jakimiś na przykład tam ludźmi, którzy nie dają twarzy, a na przykład zajmują się jakimiś słupkami, cyferkami, powtarza się jedna rzecz. Oprócz tego, że będzie ciężko i że nie należy cieszyć się sukcesami i nie należy się łamać porażkami, wszyscy powtarzają jedno, że polski YouTube, polski, nie mówię YouTube jako w ogóle, że polski YouTube cierpi na deficyt jakościowych treści. Cokolwiek to znaczy. I po prostu, że tu nadal jest pusto. I...
To znaczy, chciałabym powiedzieć, przepraszam, polski YouTube po stronie tak zwanej liberalno-lewicowej cierpi na deficyt treści. To chciałabym
podkreślić. Nie, w ogóle, bo ja na przykład gadałem,
bo jak patrzę na strony prawicowe, to czy one są bardziej czy mniej jakościowe, ale w każdym razie przedstawiają się jako jakościowe,
ale jest
mają
dużo.
Super fanbazę. Super.
Ale nie chodzi tylko o to, że za mało, wiesz, ja... Akurat człowiek nie z liberalno-lewicowego świata, czyli wspomniany przeze mnie Stanowski, to on mówił, że patrząc na to, jakim poszedł kanał sportowy, że on nawet chciał odpalić kanał informacyjny, bo widział, jaka jest pustynia. Tylko stwierdził, że to tak się rozchulał ten kanał sportowy, że to się zrobiło taki, wiesz, taka skala i tak dalej, że dał z tym spokój. Ale ja już słyszałem z miasta, bo po prostu jak wypuściłem Szczura, czyli napisałem na Facebooku właśnie, że mam zamiar coś takiego zrobić, tak naprawdę zrobiłem to po to, żeby właśnie dostać zwrotne, tak? Więc już słyszałem o różnych pomysłach różnych sensownych ludzi, którzy kombinują z wejściem do YouTube'a na różne sposoby, więc ja nie wiem, czy tak jest. To znaczy, ileś osób mi powiedziało, że to nie jest tak, że się cieszę i o, będzie super, będzie super. Nie, właśnie powtarzam, że nastawiam się, generalnie zawsze się nastawiam na najgorszy wariant i wszystko, co jest lepsze, to o, udało się. Wiesz. To jest trochę taka metoda, ja mam coś takiego, że jak zapłacę zaliczkę za wycieczkę i pół roku później muszę dopłacić tylko tą końcówkę, to uważam, że to jest promocja, bo płacę przecież tylko tyle.
Bardzo tanio, dokładnie. No, bo to, już,
no, to podstawa ekonomii, uważam.
A ja też tak myślę. Wiesz, ja się zastanawiam, Marcin, czy to jest tak, że będziesz, że zachowasz formułę, która była w TVN-ie, a na ile chcesz to zmienić, bo to jest
muszę zmienić, wiesz, to
oczywiście nie spoiluj za dużo, tylko tak powiedz, żeby zachęcić, ale jednocześnie wiesz.
Zmienię, też są powody pragmatyczne. Po pierwsze, nie będę robił na żywo w sobotę, tylko będę nagrywał zazwyczaj w piątki.
I będziesz to wypuszczać w sobotę?
Będę wrzucał w sobotę w południe. Jeszcze mam taki pomysł, sprawdzałem, czy na ile on jest technicznie możliwy. Możliwy jest, że moim sponsorom, którzy wpłacają na zrzutce, będę wysyłał pewnie w sobotę rano, o 8 na przykład, żeby sobie mogli obejrzeć.
Do pierwszego
śniadania.
A nawet
jak będziemy mieli piątek wieczorem, to być może, wiesz, wcześniej zobaczcie sobie, wiesz, bawcie się. Pewnie z powodów na przykład finansowych, bo to niestety jest droga zabawa, tak jakbym chciał zrobić, żeby to parę kamer, żeby to ładnie wyglądało, to być może będę robił tak, że będę czasem nagrywał dwa odcinki naraz, czyli będzie jeden zupełnie mniej bieżący, ale tu wracamy do specyfiki YouTube'a, to mi też wszyscy mówią, pamiętaj, że YouTube to nie telewizja, że w telewizji musi być ultra bieżąco, a w YouTubie to tak naprawdę decydują dwa tygodnie oglądalności, a nawet więcej, czyli tak naprawdę nie patrzysz się, ile cię obejrzało w czasie realnym, albo na żywo, albo na wrzutce, tylko patrzysz, ile się obejrzało w ciągu dwóch tygodni,
nie,
trzech
to tygodni. Widzimy, wiesz, po tym, co my robimy, że czasami są takie odcinki, tak, które się cały czas oglądają, niezależnie od tego, że mają na przykład dwa lata,
absolutnie,
ale ludzie do nich wracają, ponieważ dokładnie, też bardzo często one się stają jakoś tam referencyjne. Ktoś coś ważnego powiedział i ludzie sobie o tym mówią i nieważne, kiedy to było. Tak,
i to też powoduje, ale troszeczkę, już powiem jeden wątek, że też muszę troszeczkę zmienić sposób myślenia na przykład też o tematach. Bo nie będzie tak, że w sobotę otwierałem, wiesz, internet i tak powiedziałem, a dobra, to mówię, słuchajcie, no byłyście, to widziałeś, jak jest, no słuchajcie, 10 minut temu ten zrobił coś takiego, pogadajmy o tym. Mm-hmm. Natomiast to będzie na odwrót, będę raczej szukał rzeczy bardziej troszeczkę ponadczasowych, a na pewno nie takich, że za 3 dni nie będę się czepiał jakiejś gównoburzy, wiedząc, że za chwilę będzie następna gównoburza, którą przykryje następna gównoburza i już nikt nie będzie pamiętał, jaka była, co było 3 gównoburze wcześniej, prawda? Bo tak się toczy w sumie nasze życie społeczno-polityczne.
No chyba, że komendant główny policji odstrzeli pół komendy głównej granatnikiem.
To są momenty, dla których warto żyć po prostu.
Ja pozostaję po prostu zupełnie niemiała na temat tej historii.
Minął, wiesz, to będzie śmieszniej za rok.
Także to będzie zawsze.
To jest po prostu...
Tak, państwo to dzisiaj oglądają, właśnie teraz, tak, kiedy państwo to oglądacie, to jest prawdopodobnie jeszcze śmieszniejsze niż wtedy, kiedy my o tym rozmawiamy.
Jezus, ja to czytam, łapię te wszystkie, przecież uwielbiam memy, w związku z czym sam diluję je na potęgę, zbierając kolejne bany od pana Zuckerberga, ale czytam sobie różne komentarze, jest to wspaniałe, jest to po prostu, jak to czytam.
Ale że on jeszcze potem chciał to zrzucić winę na Ukraińców, to było jeszcze
nie,
dodatkowy,
w ogóle, że próbowali tuszować, że coś tam...
Dodatkowy smaczek tej całej sytuacji.
Nie, ale że on z tym jechał pociągiem, w ogóle to jest...
No tak, ale że bawił się granatnikiem we własnym biurze, po czym jeszcze powiedział, że to tak naprawdę Ukraińcy mu podrzucili.
No nie, ale tam było cudowne. Przemyt tego granatnika, no, że jakiś cynk do straży granicznej, żeby... Nie, wszystko tu jest piękne. To jest po prostu poniekąd Polska w pigułce. Znaczy, że to...
Ale kiedyś jakiś film powstanie na ten temat, ja jestem pewna. Się pisze.
To jest niebywałe. Znaczy, to wszystko w tym jest naprawdę to jest wspaniałe.
Jakiś bardzo dobry komediowy scenarzysta.
Posłowie PiSu, którzy tłumaczą, że pomylił to z flaszką. No w ogóle...
Z flaszką? Okej,
wszystkie komentarze, że komendant Szymczyk został patronem akcji Nie strzelam w Sylwestra.
Okej, to bardzo dobrze. Okej, proszę państwa. Ale zaraz, a jak wy sądzicie, słuchajcie, czy taka nisza, bo to jest tak budowanie niszy, rozmawiamy o budowaniu niszy, zresztą to jest jakoś tam nam wszystkim bliskie, tak, bo gdzieś tam te nisze sobie budujemy. A jak to się ma do polaryzacji, jak wy uważacie? Czy to jest jedyny sposób, żeby funkcjonować w polaryzacji? To jest jedyny sposób, żeby oglądali... trochę z jednej bańki, trochę z drugiej bańki, czy to jest w ogóle tak, że skoro jest polaryzacja, to chowamy się w niszy i już nie...
Nie, mi się wydaje, że to jest wyjście takie na własne, to jest przynajmniej częściowo pozwala nadkruszać polaryzację. Mhm. Żeby było jasne, ja w TVN24 miałem prawie absolutną wolność, na przykład jeśli chodzi o zapraszanie gości.
Ale tematy twoja... też, nikt ci nie...
Ale tak, twoja antyfanbaza wyrzucała ci często, że jesteś symetrystą. Cokolwiek to znaczy.
A ty też jesteś, nie wiem, czy wiesz.
Ja oczywiście wiem, ale to jest takie pojęcie, że nic nie znaczy.
Pani Masza jakoś się uchowała.
Ja jestem lewacką szmatą, więc
tak,
ja nie
tak, tak.
Naprawdę zdarzyło się coś takiego nieraz.
Słuchaj, wiesz co, to mnie...
Nie wiem, który z tych ordynów
powiem
jest
tak,
lepszy.
Jest pójście na własne powoduje, że jednak można, bo świat jest dużo bardziej skomplikowany niż ten prosty hebel po prostu dwóch obozów i tak dalej. I wtedy robiąc na własnym można to sobie przełamywać. Natomiast ta, wiesz, antyfanbaza, ja już tyle tych antyfanbaz przerobiłem. To jest ciekawe. Ja zresztą miałem kiedyś, pamiętam sobie tak, wymieniałem się z poglądami z Szymonem Jadczakiem, który najpierw chyba po tekście o Mejzie po prostu stał się idolem Polski antypisowskiej, że dowalił, a potem napisał o tym, że Tusk przypisał majątek, czy tam część majątku na żonę. I się stał ten ultrapisior po prostu, wiesz, i tak dalej. Znaczy, dosłownie w ciągu 24 godzin z idola stał się zdrajcą. Mm-hmm. No i Jadczak generalnie ma specyficzne podejście do rzeczywistości, więc go to generalnie jeszcze tam podkręcił trochę, ale właśnie sobie o tym rozmawialiśmy, że Ja miałem taką teorię, że w tej chwili taką, to mówię z pełną odpowiedzialnością, najbardziej agresywną w internecie grupą to jest taki hardkorowy elektorat Platformy, tak zwani silni razem i tak dalej, to oni naprawdę są straszni. Ale
pozdrawiamy Państwa oczywiście bardzo serdecznie.
Dla mnie to wynika z tego, że no, świat niepisowski jest już 8 rok w opozycji. I po prostu ja to widziałem na przykład po sobie, że ja największą taką ładunek nienawiści internetowej dostawałem na końcówce rządów PiSu od ultrapisowców. I po prostu...
Poczekaj, na końcówce rządów Platformy od ultrapisowców. Tak.
Przepraszam, tak, kiedy PiS był w opozycji. Tak. Chodziło o to, że
oni
wiesz...
Oni tam już się gotują po prostu.
Przegrywasz 7 wybory. Wtedy ci, wiesz, PiSowcy widzieli tego triumfującego Tuska raz za razem. I tam po prostu, wiesz, i tak dalej. Więc miałem fazę tak, że byłem, że najbardziej atakowali mnie PiSowcy. Miałem zawsze na propsie są oczywiście skrajna prawica, czyli takie elementy już faszyzujące, no to tam, że mam generalnie odturlać się do Izraela i że w ogóle i tak dalej, jakieś naprawdę straszne rzeczy, to więc ten elektorat antysemicki jest zawsze.
Ale nie są dziwiące, to nie jest żadna niespodzianka, tam wszystko jest to samo, ciągle ten sam język.
Paradoksalnie, mimo że sobie często robiłem żarty, zwłaszcza felietonowe, na przykład z lewicy, powiedzmy lewicy kulturowej, to owszem tam, ale to było w sumie chyba najłagodniej. Elegancki może dlatego mają takie słabe wyniki sondaża, że nie są za kapiorami.
Nie, poza tym, no wiesz, nie polaryzują, a dobre wyniki w sondażach mają ci, którzy idą na
natomiast,
zwarcie i na
natomiast
aferę.
Wydaje mi się, że to, co się dzieje w ostatnim czasie, to jest suma dwóch rzeczy. To znaczy, z jednej strony tej frustracji, mówię teraz o elektoracie opozycyjnym, znaczy tak naprawdę o części elektoratu Platformy, bo to nie jest cała opozycja. Na przykład dla tych silnych razem to Szymon Hołownia jest gorszy od Kaczyńskiego. Kosiniak jest gorszy od wszyscy są gorsi od Kaczyńskiego, bo to zdrajcy. Ja używam tu porównania zupełnie serio, że to przypomina stosunek komunistów do PPS-u przed wojną. To znaczy, że wrogiem nie byli faszyści, nie byli nawet hitlerowcy, nie byli chadecy czy tam endesy, tylko byli właśnie PPS-owcy, bo byli najbliżej. W związku z czym dla tego takiego fanatycznego najbardziej radykalnej elektoratu Platformy, największymi wrogami są ci, co są najbliżej.
To tak jak w tym starym angielskim kawale, o tym jak młody człowiek w ławach angielskiego parlamentu patrzy na swoich przeciwników politycznych po drugiej stronie. Jego starszy kolega, mentor pyta go, co ty robisz? On mówi, patrzy na naszych wrogów. On mówi, nie patrzysz na naszych wrogów. Tu są twoi wrogowie wśród nas, tak. A tam są twoi konkurenci. To wszystko
tak, to prawda. No przecież gdzie idzie najostrzejsza walka? No, między kolegami, koleżankami na listach wyborczych.
Ci, którzy są bliżej. A ty, Kasiu, jak ty uważasz? Czy uważasz właśnie, że te małe nisze są lekiem na polaryzację? Czy to jest po prostu taka ucieczka przed tym światem, w którym się już nie da rozmawiać?
Znaczy ja myślę, że wiesz co, że to jest robienie, dla mnie to jest jakaś próba wyjścia poza takie bardzo bycie zanurzoną w tę polityczną rzeczywistość, bo to są jakieś rozmowy z większym dystansem. W dużych mediach na pewno najważniejsza jest oglądalność, klikalność, słuchalność. I w takiej przestrzeni właśnie niszowej możesz sobie pozwolić na to, żeby się po prostu tym nie przejmować przez chwilę. Mhm. I możesz właśnie robić takie rozmowy, które są jakoś tam ponadczasowe. To jest to, co my tutaj robimy bardzo często i to jest dla mnie wielka wartość. Tylko, że też sobie myślę, że w ogóle dziennikarstwo chyba nie powinno polegać na tym, że człowiek staje po jakiejkolwiek stronie i że, nie wiem, ma poglądy bardzo radykalne. Tylko gdzieś tam jest właśnie, no zawsze dobry dziennikarz będzie posądzany o symetryzm. Myślę, że to jest taki zawód, że nie masz wyjścia, to znaczy jesteś poza sporem i sobie patrzysz na to, co się dzieje.
Ale wiesz, przepraszam ci, wiedzieć sobie, ja nawet myślałem o tobie, idąc tutaj, bo koleżanka Wigura non-stop była glanowana jako symetryska, jak się pojawiała u mnie. Natomiast zastanawiałem się nad twoim przypadkiem, zupełnie szczerze. Bo tak, jesteś, mówię to zupełnie poważnie, subtelna, zero nienawiści, dostrzegające różne aspekty rzeczywistości i nie jesteś oskarżona o symetryzm. I to mnie, przynajmniej ja o tym nie wiem, a tam cię sprawdzałem. I zadziwiające, bo w zasadzie...
Wygooglałeś się przed tym programem.
Znaczy nie, bo generalnie w zasadzie każda osoba, nie mówię nawet dziennikarz, publicysta, jakiś naukowiec bawiący się w publicystykę, w zasadzie nie znam nikogo, kto by miał jakoś zniuansowany stosunek do rzeczywistości, taki jak uważam, jak masz, i nie był oskarżony o symetryzm. Znaczy w zasadzie pani Katarzyna Kasia nie, więc muszę tutaj się pochylić nad tym przypadkiem.
Znaczy ja nie wiem.
Robię jakieś...
Może, zawsze taka jakaś gęba się przydaje, ale ja myślę, że Nie wiem, no po prostu to jest kwestia też różnorodności rzeczy, które się robi w tych mediach. No ja prowadzę 2 razy w tygodniu magazyn w radiu, gdzie rozmawiam o bardzo różnych rzeczach z bardzo różnymi ludźmi. No ale też no, nigdy nie kryję swoich poglądów, bo też uważam, że jako publicystka ja nie uważam się za dziennikarkę, nigdy się nie uważałam. Mam prawo do tego, żeby mieć swoje poglądy i też tego nigdy nie próbowałam ukrywać, czy udawać, że ich nie mam, czy chodzić zamaskowana na demonstracje, żeby nikt nie widział, że tam jestem. Jak, nie wiem, jak mi polska babcia daje cukierka, to jest jak medal dla mnie, więc może dlatego tak jest. Ale myślę sobie, że te niszowe rzeczy, one są trudne. I tutaj na pewno to, co ci mówili, że to będzie, wiesz, trochę dobrze, trochę źle, trochę dobrze, to jest prawda. Cały czas szukamy formuły doskonałego podcastu i to, co Karolina powiedziała tutaj, że działamy jako kultura liberalna, jako całość, no to też jest bardzo ważne, bo to są 3 podcasty, które się składają na pewną całość, która jest razem podlega tej ewaluacji, jak to się ładnie mówi, oglądalnościowej. No ale cały czas myślę, że to jest takie szukanie też dróg dotarcia do ludzi dla mnie, bo dla mnie to jest też trochę o wychodzeniu poza bańki, bo wiadomo, że TVP ogląda jakaś jedna grupa ludzi, TVN ogląda druga, jakaś grupa ogląda Polsat, a taki YouTube to jest coś, co tam ktoś może kliknąć, nawet jeżeli nie do końca by nas oglądał w którejś z tych telewizji, tylko to jest po prostu właśnie taka możliwość dotarcia do zupełnie innego grona odbiorców. Znaczy, wydaje,
dwie rzeczy. Przypomnijcie mi, że chcę powiedzieć coś a propos Marii Peszek i Żołnierzy Wyklętych, ale najpierw a propos waszego podcastu. Wydaje mi się, że tak, że nie widziałbym jakiejś przesadnej źródeł optymizmu do osiągnięcia wielkich zasięgów z 2 powodów. Po pierwsze, zaczynając od tego, że sam przymiotnik liberalny w Polsce ma konotację elitarne. Nie chodzi mi już o inne. Elitarne. Liberalne, elitarne. Tak to widzę. Druga rzecz jest taka, że wy po prostu jesteście zniuansowani. Fajne jest to, jak sięgam po kulturę liberalną w różnych odsłonach, czy papierowych, czy internetowych, czy dźwiękowych. To jest pewnego rodzaju nieprzewidywalność. Ja nie wiem do końca, co ja przeczytam, co ja usłyszę.
Wytniemy ten kawałek i będziemy potem krzyczeć przed każdym podcastem.
Mogę wam podpisać za friko, że oddaję wam prawo do cytatu i nerkę. Ale chodzi mi o to, że wiecie, no generalnie w tych mediach, to co w sumie powiedziała pani Kasia, że wiesz, lubimy piosenki, które znamy. No. W związku z czym chcemy, według mnie, przeciętny 90%, 95% konsumentów mediów nie chce się niczego dowiedzieć. Chce sobie potwierdzić swoje emocje, intuicje, niepokoje, strachy, nadzieje. Tyle. A u was to tak nie wiadomo nigdy. I dlatego macie fajnych odbiorców, ale też nie liczyłbym tu jakieś naryczące wyniki.
My chyba nigdy nawet nie miałyśmy takich planów, nie? Że cała Polska, chyba, czy tę kulturę liberalną.
Wiesz, jak wydawnictwo mają takie swoje, na przykład, nie, wiesz, nie. Poważne wydawnictwo chce wydawać literaturę erotyczną, to robi tam taki podbrand. Zróbcie jakiś taki, wiesz...
Właśnie to jest ciekawe, myślę, bo to jakby to nie jest rozmowa o kulturze liberalnej, kiedyś możemy zrobić, nie?
Przecież ty będziesz nas odpytywał. Bójka w kisiel. Nie, Terlikowski już jest też zdrajca, więc ktoś...
Terlikowski z Karoliną
miał bójkę w kisielu, to rozmawia, ale nie w kisielu, nie, no na miłość boską. Ale nie, bo
Szerak z Ziemkiewiczem?
Ale czy oni w ogóle ze sobą usiądą?
No figura usiadła z Terlikowskim.
Tak, ale to nie jest ani Sierakowski, ani Ziemkiewicz. Znaczy to jest,
oni akurat wydaje mi się, że siedli razem.
W każdym razie, proszę państwa.
A chciałem przecież jedną rzecz.
Maria Peszek i Żołnierze Wyklętych.
Tak, tak. Wiecie co, kiedyś pamiętam, bo też napisałem felieton odpowiedzi Łukasz Warzecha, który swoją drogą dla prawicy też jest symetrysta i zdrajca.
Ale był tu u nas, więc wiesz, jakby od razu...
Ale Warzecha napisał jakiś taki felieton, się oburzył, a mianowicie, że była taka płyta Panny Wyklęte, czyli różne młode wokalistki przede wszystkim, które nagrały płytę tam jakby w hołdzie, no bohaterom polskiej niepodległości. I któraś z tych wokalistek, ja teraz nie pamiętam która, w wywiadzie jakimś zapytana o swoich idoli, autorytety, powiedziała, że Maria Peszek. I Warzecha, że... Ale o co kaman, że jak można tutaj oddawać hołd Żołnierzom Wyklętym i jednocześnie podziwiać Marię Peszek, która powiedziała, co sądzi o wielu sprawach, nie będę cytować, bo słowa grube padają. Ja właśnie napisałem sobie felieton, chyba Pakieciki się nazywał, ale generalnie rzecz biorąc właśnie, że Warzecha nie rozumie, że życie nie jest pakietem, że można jednocześnie czcić Żołnierzy Wyklętych, czy nie wiem, bohaterów Armii Krajowej, czy nawet podziemnych po wojnie i tak dalej, i lubić Marię Peszek, nie zgadzają się z nią absolutnie. I tu wydaje mi się jest ten dramat, to znaczy, że ludziom często się miesza to, że na przykład jeżeli szanujesz ciekawi cię, nawet nie mówię, że szanujesz, ciekawi cię zdanie tego innego, tego przeciwnika, to oni uważają, że ty już go popierasz. Jeżeli ja przecież pamiętam, jakie piekło się rozpętało, jak powiedziałem w poranku, po tym jak kolejne taśmy Dworczyka, tam gdzie było, że Dworczyk był przeciwko wysłaniu wojska na ulicę, to ja powiedziałem coś takiego w poranku, że no, na tle tej ekipy, to więcej się tam tych maili, tym bardziej szanuję Dworczyka, że po prostu jest, powiedziałem coś, daj Boże zdrowie, żeby tacy byli
i już
tam, no i się zaczęło.
No ale to jest ta kwestia polaryzacji, wydaje mi się. Natomiast proszę Państwa, ponieważ czas nas trochę goni,
a to wydawało powiedzcie... mi się, że zaczynamy.
No właśnie.
Jakiś tak wywiadwający robimy, że kończę miasto.
Ja też mam troszeczkę wrażenie, nawet pomyślałam sobie, że można było w tym momencie zrobić taki widok z K2, jak te filmy Urchola, że siedzimy, rozmawiamy tutaj 12 godzin na przykład i coraz to nowe jedzenia wchodzą, na przykład picia. Dokładnie. Dobrze, więc wracając do sprawy, jest rok 2023. Powiedzcie tak, po trzy rzeczy. Czego się spodziewacie w tym roku? Oczywiście poza wielkim sukcesem programu Drugie Śniadanie Malera.
Cała Polska ogląda.
Nie, czego się spodziewacie? Nie czego chcecie, tylko czego się spodziewacie? Katarzyna, Kasia, proszę bardzo.
Chciałam powiedzieć, czego się spodziewam. O matko. Spodziewam się, że będzie dalej wojna w Ukrainie. Jeszcze na pewno. Spodziewam się... Znaczy wiem, że będą wybory. I tu się boję czegokolwiek spodziewać.
Ale jakie i gdzie?
Wybory w Polsce, parlamentarne.
Znaczy lokalne.
Po jakimś czasie, jak wiadomo, boję się spodziewać, bo szczerze mówiąc wiem, czego bym chciała, ale no, mogę mieć nadzieję, ale właśnie boję się spodziewać. Powiedziałaś trzy rzeczy. To trzecią bym chciała jakąś taką fajną rzecz powiedzieć. Ale nic mi nie przychodzi do głowy fajnego. Raczej jestem pełna obaw.
To jak ci przyjdzie ta trzecia rzecz do głowy, dobrze, to opowiesz ją to za powiem. Chwilę. A teraz, proszę bardzo, Marcin Meller.
Niestety nic mądrego nie dodam. Będzie straszny rok w polskiej polityce i rzeczywistości, strasznej kampanii wyborczej, agresywnej. To wszystko, czym się oburzaliśmy już, jeżeli się oburzaliśmy dotychczas, będzie jeszcze gorzej. Będzie gorzej po prostu.
To brudy i bagno.
Wszystkie
takie,
brudy, tak. Wszystkie brudne chwyty, skrajne chamstwo. Będzie strasznie, po prostu będzie strasznie. Co do Ukrainy, boję się, znaczy, dlatego się pytałem, czy co przewiduję, czy czego chcę. Oczywiście chciałbym, żeby Ukraina wygrała, ale boję się, że to będzie tak właśnie pełzająco, bez przełomu na rzecz Ukrainy, też bez przełomu na rzecz Rosji. I oczywiście...
Ale kosztem tych, którzy tam żyją.
Oczywiście. W związku z czym będzie źle i będzie też źle pod trzecim względem, to znaczy... tej ewolucji światowej polityki, którą na przykład symbolizuje to, co się dzieje teraz wokół Twittera z Maskiem, kolejne jakieś... Ja pamiętam, jak oglądałem dokument o noblistce filipińskiej, teraz zapomniałem nazwiska, może wy poprawicie, a dodacie mi napisie, w każdym razie był taki, obejrzałem 1000 małych ran bodaj, dokument na festiwalu filmu dokumentalny i jak po prostu oglądałem ten przerażający świat filipińskiej polityki i jednocześnie tak patrzyliśmy na siebie z Anką, że to jest po prostu, te Filipiny to jest jakieś laboratorium świata, który nadchodzi, to znaczy tych wszystkich strasznych rzeczy od użycia mediów społecznościowych w najgorszych celach. I teraz w świąteczno-noworocznym wydaniu dwutygodnika Forum przeczytałem wywiad, taki poamerykański wywiad z cytatami z niej, gdzie ona właśnie stawia wręcz taką bardzo ostrą tezę, że akurat nie 23, ale że 24, jak tak dalej pójdzie, to będzie koniec demokracji w skali światowej, jaką znamy. To znaczy, że Filipiny, Trump, referendum brexitowe, różni wychylający się dziwni politycy na całym świecie, że po prostu to nie ma jak tego powstrzymać. Znaczy ona tam niby... Po pierwsze, ja mam nadzieję, że to jednak jest przejaskrawione, ale ten 24 i że przejaskrawione są tezy, bo ja wiem, po co ona to robi. No stawia po to, żeby budzić ludzi, ale generalnie co do czarnowictwa jej, to się niestety zgadzam.
No i jeszcze, jeżeli chodzi o te spodziewania, to trzecia rzecz mi się przypomniała, jak Marcin jest tutaj Kasandrem, to ja też będę Kasandrą. No to jest kwestia sytuacji gospodarczej, w której będziemy w 2023 roku. Tutaj wszyscy zapowiadają recesję, jeszcze dalszy wzrost inflacji. To jeszcze na pewno, czy przy tym, co robi bank centralny, to raczej nie liczę na to, żeby to się udało jakkolwiek opanować, bo oni idą zupełnie przeciwnym.
Maria Ressa.
Dziękujemy bardzo.
Noblistka.
Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Ja mam nadzieję, że przynajmniej część tych życzeń, które Katarzyna, Kasia i Marcin Meller sformułowali, na końcu się nie spełni.
Nie były życzenia.
To nie były życzenia.
My Państwu życzymy, żeby ale, to się nie stało, to nie były życzenia, ale się spodziewamy.
Ale czujecie ironię, tak? Znaczy, że tak. Rozpoznajecie tę delikatną nutę ironii. Także bardzo dziękujemy, to był widok z
Nie, życzenia to teraz życzenia. Życzę zwycięstwa Ukrainie i życzę wywrócenia pozytywnego polskiej sceny politycznej, żeby była dyskusja, a nie nawalanka.
I żeby Państwo nie biednieli, tylko się bogacili.
Taki właśnie jest przekaz Widoku z K2. Bardzo Państwu dziękujemy, serdecznie zapraszamy. Jeżeli się Państwu podobało to, jak rozmawiamy, o czym rozmawiamy, to prosimy o łapki w górę, prosimy o subskrybowanie naszego kanału. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Co Ty tam zrobiłeś?
Łapki
nie widziałam
w górę
Ciebie.
Okay,
łapki w górę, dobrze. Tylko nie tak, proszę, tylko nie tak. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia następnym razem.